Dlaczego Mojżesz ma rogi? Na rzeźbie Michała Anioła, marmurowej rzeźbie, Mojżesza oglądamy przecież z rogami. Michał Anioł na oczy nie widział Mojżesza, ale sięgnął do Biblii. Oczywiście nie czytał w oryginale, czytał w tłumaczeniu. A tam, jak chce anegdota, bardzo podobnie brzmiące słowo, które oznacza promienie, i to prawdopodobnie miało dotyczyć Mojżesza, zostało przetłumaczone na rogi właśnie. To jest taka anegdota, która świadczy o tym, że tłumaczenie to nie tylko praca z językiem, ale też współudział w powoływaniu światów. I nie chodzi nam tylko o kamienną rzeźbę, ale także o zdecydowanie poważniejsze zjawiska. Wytłumaczę ci. Tak zatytułowaliśmy sobie dzisiejszy program z cyklu Mniej Więcej, a będzie o czytanych po polsku książkach, po polsku nie napisanych, tych pisanych w języku francuskim, ukraińskim, jidysz, tych z kręgu anglojęzycznych Karaibów. Zaproszenie do rozmowy przyjęli. Pozwolą państwo, że przedstawię w kolejności alfabetycznej pani Monika Adamczyk-Garbowska, profesor Monika Adamczyk-Garbowska, tłumaczka literatury jidysz i literatury amerykańskiej XX wieku. Jest z nami Jacek Giszczak, tłumacz literatury francuskojęzycznej. Jest też Bartosz Wójcik, tłumacz literatury anglojęzycznych Karaibów.
Dzień dobry.
I Aleksandra Zińczuk, tłumaczka literatury ukraińskiej.
Dzień dobry.
Sierhii Żaden w jej tłumaczeniu. Mam nadzieję, że to jest książka, na którą państwo ostatnio zwrócili uwagę. Moderuje Grażyna Lutosławska. Dzień dobry. Pozwolą państwo, że najpierw rekomendacje, taki mamy zwyczaj w programie, czyli dwa zdania o tym, co państwa uwagę zwróciło w ostatnim czasie, co wyłowili państwo na kulturalną wędkę dla osób, które nas słuchają i oglądają. Pani profesor?
No to nie jest coś, co wyszło w ostatnim czasie.
Wspaniale.
Ale ostatnio spędziłam też jako tłumaczka ponad 2 miesiące w Nowym Jorku i chodząc po Nowym Jorku ciągle przypominałam sobie Amerykę Mirona Białoszewskiego. I to jest w ogóle jeden z moich ulubionych utworów, a wiem, że bo często wielu osobom polecam tą Amerykę i nie znają. Ta książeczka wyszła tylko raz w 1988 roku, po śmierci już Białoszewskiego. A Białoszewski napisał ją, kiedy pojechał w 1982 roku odbierać nagrodę Jurzykowskiego. Jak wiemy, on w ogóle nie lubił się ruszać, no ale tam tłumaczy, że ponieważ musiał pojechać do szpitala, no, a potem do sanatorium, a potem jeszcze do Budapesztu, no to w końcu już ten Nowy Jork jakoś tam też mógł zaliczyć. I ta jego wizja Nowego Jorku jest tak podobna do mojej, kiedy ja pierwszy raz zobaczyłam to miasto w 1981 roku i teraz, które tak mało się zmieniło. I co Białoszewski robi w tej książce, to on jakby tak oswaja Nowy Jork. I moje wrażenie też było takie w 1981 roku, kiedy przyjechałam z bardzo biednej Polski, że tam jest tak swojsko, trochę jak na Kunickiego w Lublinie. Nie przytłacza to miasto, tak jak na przykład eleganckie niemieckie miasto. No i tu mogę to cytować taki króciutki. Podoba mi się Nowy Jork, to znaczy Manhattan. Wielkomiejsko i swojsko, światowo. A że przy okazji bywa niebezpiecznie, to trudno. To wszędzie musi tak być. Dużo zaniedbań, krzywe chodniki, przelecieć jezdnię można na czerwonym świetle, pełno śmieci, papiery pod kamienicami i tak dalej, i tak dalej. I on później, co go tam interesuje w tym Nowym Jorku, kupuje przeróżne płyty, między innymi chóry gregoriańskie, wraca sobie do swojej kawalerki w Warszawie, słucha i dochodzi właściwie do wniosku, że wszędzie jest tak samo, tam wygodnie. Trochę jak Szlemiel, który wybrał się do Chełma i właściwie został w Chełmie i uważa, że cały świat to jeden wielki Chełm. I tutaj właśnie to oswajanie Ameryki jest no, wspaniałe.
To jest cudowna troszkę, rekomendacja.
Wszystkim bym poleciła.
Z bardzo wielu powodów wspaniała rekomendacja. Z powodów, o których pani wspomniała, ale także dlatego, że sięgnęła pani w głąb, w czasie, dlatego, że tak bardzo zdominowani jesteśmy przez nowości, że często zapominamy o tych wartościowych książkach sprzed lat. Gdyby zechciała pani pokazać znakomitą zresztą okładkę do kamery, dobrze?
Tutaj. Czeczot.
Tak, to jest malutka książeczka. To jest to, i nie tylko ta a Ameryka, także obmapywanie Europy i inne wiersze.
Tak, super. To zostało wydane.
Nie słyszałem o tej książce.
Tak, i ten styl, i to spojrzenie takiego właśnie jakby prostaczka, który ogląda to miasto i zresztą porównuje, że to jak w Przesnyczu, jak w Sieradzu.
Właśnie. I zbiera nie też z ulicy złotka i niezłotka, bo mogą się
przydać. A poza tym głównie go interesują siusialnie. Pod tym kątem i on pod tym zresztą kątem ocenia także Boston i Buffalo, bo rzeczywiście z toaletami publicznymi
ma do czynienia.
Dalej nie jest dobrze, jeżeli chce się pójść.
Bartosz?
Ja co prawda mam nowość, bo to jest książka, która przed chwilą się ukazała, ale ona jest bardzo osadzona też w historii współczesnej i trochę starszej polskiej poezji, czy po prostu poezji pisanej w języku polskim. Tym poetą, którego książkę wybrałem, jest Stanisław Kalina-Jaglarz. Książka się nazywa Trzody. Natomiast mamy tutaj i na przykład Ryszarda Krynickiego, mamy tutaj Julię Fiodorczuk, mamy tu Jacka Denela, ale mamy też Tadeusza Nowaka, bo to jest taka książka, która pokazuje nam różne odmiany cielesności i jednocześnie nie jest to książka romantyzująca naszą relację z osobami zwierzęcymi. Specjalnie mówię nie zwierzętami, bo tutaj mamy tą kategorię z tytułu, czyli te trzody, my też jesteśmy częścią. To znaczy cały świat ludzko-zwierzęcy, tutaj jest ta koegzystencja opisana, przedstawiona, wyobrażona. Jest też dużo autobiografizmu. No my jesteśmy w tym momencie, nagrywamy w czerwcu, to też jest miesiąc dumy, a tutaj Stanisław Kalina-Jaglarz jest też osobą trans. Bardzo ten wątek cielesności też można sobie na różny sposób odczytywać przez pryzmat też właśnie autobiografii autora. To jest kolejna książka tego poety i nie ukrywam, ja ją też polecam, dlatego że ciągle ją czytam. Bo już wiem, że ona we mnie pracuje i tak jak poprzednie książki robiły na mnie wrażenie, to ta pewnie też z uwagi na moje własne chociażby relacje rodzinne. Mój tato jest weterynarzem, zwierzęta w różnych formach towarzyszą mi przez całe życie, więc jakoś tutaj też odnajduję siebie. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo polecam, ale też wspomnianego Tadeusza Nowaka i jego też spojrzenie na świat zwierzęcy tu można odnaleźć. I zupełnie na zakończenie siedzi Ola Zyńczuk, a Tadeusz Nowak jest jednym z ulubionych poetów Bogdana Zadury, czyli tłumacza, który tutaj dzięki też pracy Oli w wydawnictwie Warsztatów Kultury się pojawia.
To, że Ola przyniosła tak wiele tomów, nie oznacza, że zrobiliśmy wyjątek i pozwalamy na wiele rekomendacji. Rekomendacja jest jedynie jedna. Książki będą nam potrzebne później w dalszej części rozmowy. Olu, twoja rekomendacja?
Ja chciałam zwrócić państwa uwagę na teatr tym razem, dlatego, że mamy taką koincydencję, nieprzypadkową zresztą, że jest u nas teraz w Warszawie, w Polsce, Data Tawadze, znakomity młodszego pokolenia reżyser, bardzo zaangażowanego też politycznie teatru. Osoba, z którą miałam możliwość rok temu też spotkać się bezpośrednio podczas protestów w Gruzji. I osoba też, której myślę, możemy zaufać. I ten teatr, który prezentuje, jest zupełnie nowy. I na 46. warsztatach, warszawskich, przepraszam, spotkaniach teatralnych jest jego spektakl Anioł Zagłady, który jest pewną reinterpretacją czy nowym spojrzeniem na o tym samym tytule film, który dawno temu hiszpańsko-meksykański reżyser Luis Buñuel powołał do życia. A co jest tam ciekawe, jeszcze można właśnie, w czerwcu była premiera, natomiast ostatnie dwa dni jeszcze można w Pałacu Kultury i Nauki, czyli w tamtejszym, tam usytuowanym Teatrze Dramatycznym imienia Cholubka spektakl zobaczyć. Ciekawa rzecz, którą przywołuje reżyser, jak etykiet, pewne takie konstrukty społeczne, pewne role społeczne nami w jaki sposób rządzą, kiedy nie możemy wyjść z pewnego dyktatu, powiedzmy też, czy jakiejś dominacji nawet. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawie rzucało to też światło na nawet naszą obecną taką sytuację w każdym środowisku, gdziekolwiek się nie znajdziemy. I też myślę, że idea łączenia artystów też z innego kręgu kulturowego twórcami jest bardzo też pożywna dla samej sztuki.
Mhm. Dziękuję ci, Olu. Jacek Giszczak. Jacek też nie sięgnął po książkę, która została wydana w tych dniach czy tygodniach, tylko sięgnąłeś na półkę, bo to jest rzecz sprzed kilku lat.
Tak, to jest książka Lata Ani Ernaux, wydana w 2022, a więc w roku, w którym Ani Ernaux dostała literacką Nagrodę Nobla. Jak książka wyszła wcześniej, nie, nawet nie wcześniej, bo jest już wzmianka o tym, no ale nie za to ona dostała, ale jest 16. laureatką Nagrody Nobla Literackiego we Francji. No Francja ma najwięcej tych nagród w dziedzinie literatury na świecie, 16, ona jest 16. autorką. Ja po prostu nie śledzę na bieżąco polskiego rynku wydawniczego, bo nie mam na to czasu, przynajmniej teraz jeszcze, ale może go znajdę, więc... Ale dlaczego ta książka? Bo skoro mam mówić o literaturze, ja mam mówić o literaturze francuskiej, tą, którą się zajmuję, no to ona jest tutaj, powiedzmy, noblistką. Po drugie, jest to dobra książka i mnie tutaj zafrapowała zwłaszcza jedna rzecz. Ona oczywiście jest ciekawie napisana, bo jest takim jakby kolażem stylów, bo to się zaczyna jak proza poetycka, prawda? Takimi zdaniami zapamiętanymi gdzieś z życia, bo to jest książka o pamięci tak naprawdę i o przemijaniu, właściwie o śmierci zbliżającej się. Więc jest taki poetycki, można by powiedzieć, prawda, proza poetycka, tak samo się kończy taką krótką prozą poetycką, a w środku potem jest opis, jest to, jak mówią, że to jest powieść autosocjofikcja, może tak, bo tu nie ma... Ona jest bohaterką z jednej strony. Zaczyna od pokazania siebie na zdjęciu z tym loczkiem słynnym z lat 40., chyba na świecie w 40.
Ale nie jest narratorką.
I właśnie, ten narrator tutaj jest albo my, albo oni czasami, albo on to francuskie, czyli się trochę takie, co my też można zastąpić, ale też się. I tu tłumacz starał się to się też ciekawie oddać, bo to ważne tutaj jest, że nie ja. Tak? Ona pisze o sobie, ale tak naprawdę zbiorowy podmiot Francja, społeczeństwo francuskie. Natomiast jest ta książka po prostu obciążona przypisami. No, to jest nieuniknione. No bo na czym polega tutaj ta narracja? Ona pisuje te lata we Francji i takie wydarzenia, które no każdy Francuz to po prostu od razu, a no jasne, no przecież. Ona musiała jakieś nieźle, bo nie masz tak dobrej pamięci, żeby to wszystko pamiętać, tak, z roku na rok. Ja we Francji mieszkałem trochę, to jak ona pisze o tych latach, gdzie ja tam byłem, no to ja mówię, no jasne, no przecież, no oczywiście.
Tak. Ale to... jak ja wtedy tam nie byłam, to też jest to dla mnie lektura.
Jest, mówię, że wtedy trochę o tyle, że trzeba czytać te przepisy, bo okay. Niektóre rzeczy nie są jasne, a ona nie wyjaśnia ich, tylko rzuca hasła. Francuz od razu wie.
A my mamy przypis.
A my mamy przypis.
A my w Google.
No tak niestety.
To powiedzmy tylko jeszcze, nagroda, Jacku, proszę państwa, że tu osoby tłumaczące są dwie, dlatego że lata przełożyła Magdalena Budzińska i Krzysztof Jarosz. Ja już bardzo krótko, bo mamy niewiele czasu na rekomendacje, właściwie już upłyną. Chciałam państwa zaprosić na wystawę. Na wystawę w Kazimierzu. W Kazimierzu śni się snem... Śpi się snem, jak w bajce o śpiącej królewnie. Tytuł jest bardzo poetycki. Tytuł jest z Henryka Starzewskiego, który kiedy przebywał w Kazimierzu, to bardzo często używał tego sformułowania. Dorota Seweryn-Puchalska zorganizowała taką wystawę, którą bardzo serdecznie i władze państwa polecam, dlatego że to jest wystawa ze zbiorów stałych Muzeum Nadwiślańskiego. I to jest wystawa, która pokazuje, że Kazimierz to jest miasto nie tylko znakomitej natury, nie tylko tubylców i przyjezdnych, nie tylko takich rzeczy, które, nie tylko cebularze, nie, przepraszam, u nas są cebularze, tam są koguty, ale to jest przede wszystkim coś takiego, co ma swoją potężną historię, która kształtuje także dzień dzisiejszy tego miasteczka. Ja pamiętam, jak widziałam kiedyś takie osoby spacerujące wokół rynku, które w pewnym momencie wzruszyły ramionami i powiedziały: i czym tu się tak zachwycać? No właśnie, Tak mogą powiedzieć tylko osoby, które nic nie wiedzą o tym miasteczku. W momencie, kiedy oglądamy prace bardzo różne, dlatego że w Kazimierzu znajdą coś dla siebie i znajdowali dla siebie i koloryści, i abstrakcjoniści, i realiści, no Starzewski, konstruktywista, przypomnijmy, no to spróbujmy zobaczyć, czym oni się tak bardzo fascynowali. Czasowa wystawa w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu. Przechodzimy do tematu numer jeden. Wytłumaczę ci. Hasło naszego dzisiejszego programu. Po raz pierwszy w Lublinie odbyło się, choć nagrywamy przed tym kongresem, bo nagrywamy, jak powiedziałeś, w czerwcu, a na początku lipca odbyło się w Lublinie Międzynarodowe Sympozjum Tłumaczeniowe Siła Przekładu w ramach Wschodniego Ekspresu podczas festiwalu Inne Brzmienia. Jeszcze zanim pojawiła się ta informacja o tym, że sympozjum się odbędzie, ja zaprosiłam Państwa do udziału w programie. I później czytam program i myślę sobie, jak równolegle biegły nasze myśli, bo ja też chciałam rozmawiać z wami dzisiaj o osobach tłumaczących jako o osobach, które są przewodnikami po kulturach, świadkami historii i tak dalej, i tak dalej. I teraz pomyślałam sobie tak, że to, że myślimy równolegle, to nie może być przypadek. To, że osoby tłumaczące pytamy coraz częściej, no może nie jak żyć, ale o to i jak wygląda ten dzisiejszy świat, prawda, w kręgach kulturowych, w których wy się poruszacie, to też nie jest przypadek. Po prostu coś takiego wisi w powietrzu, że właśnie z wami, z osobami tłumaczącymi rozmawia się znakomicie. I stąd moje pierwsze pytanie. Czy tłumacz, tłumaczka to osoba, która może wpływać na nasz obraz świata, świata, w którym zachodzą zmiany tak bardzo dynamiczne, jak nigdy dotąd. No bo świat zmienia się zawsze, prawda? Natomiast te ostatnie dziesięciolecia to jest nagłe przyspieszenie i kumulacja bardzo wielu niekoniecznie pozytywnych zjawisk. Więc czy wy, wasi autorzy, wasze wybory macie wpływ na to, jak patrzymy na ten świat, żeby nie powiedzieć, jak ten świat ma wyglądać. Ale zatrzymajmy się nawet najpierw przy spojrzeniu. Olu, co myślisz?
No, najbliżej teraz tej sytuacji aktualnej, która niestety mamy od 22 roku, czyli pełnoskalowej wojny na Ukrainie, ale też tego, co się dzieje za naszą białoruską granicą i od 20 roku, więc mamy tutaj bardzo dużą diasporę, społeczność białoruską, ukraińską, która też jest też w pewnym sensie, to są nasi pierwsze tłumacze rzeczywistości, której nie poznajemy tutaj tylko za pomocą mediów tradycyjnych. I myślę, że literatura to zresztą jeden z naszych autorów wydawanych w wydawnictwie Warsztaty Kultury, Wasyl Słapczuk, mówił, że literatura jest najbardziej pokojowym narzędziem w czasie wojny. I to jak twórcy, jak tłumacze, jak ludzie, którzy zajmują się literaturą, opowiadają o swoim aktualnym świecie, bardziej może przemawiać dzisiaj do nas, niezależnie jakim językiem mówimy, pod jakim kierunkiem geograficznym, szerokością geograficzną mieszkamy, jaką religię wyznajemy, czy bądź nie, jakie mamy poglądy. Myślę, że literatura jak w soczewce skupia wspólne doświadczenie człowieka. To, o czym mówił też Jacek Giszczak, chociażby wspomniana książka, tak, nie wiem, przemijanie, śmierć, pokoleniowość jakaś. Więc to są rzeczy jakieś takie uniwersalne i czasami bardziej możemy zaufać twórcom, niż twórcom, nie wiem, botom, twórcom różnych medialnych, gotowych jakichś już konstruktów medialnych.
Nie bójmy się tego słowa, także dziennikarzom i dziennikarkom.
No może tak, ale to jest też taki zawód ginący, trzeba ich też chronić i opiekować się, oddawać jak najbardziej jeszcze kibicować im, żeby wytrwali mimo prawda, masowych jakichś zwolnień, czy zastępowania czatami jakieś treści, gdzie co się dzieje w różnych redakcjach i to obserwujemy. Więc jak najbardziej mi się ten żywy kontakt dzisiaj właśnie z dziennikarzami, z tłumaczami, z autorami jest taki godny pielęgnowania.
Pani profesor, co pani o tym myśli?
No ja w ostatnich latach tłumaczę głównie literaturę jidysz, czyli literaturę, którą teoretycznie można to uważać za rozdział zamknięty, dlatego że oczywiście są twórcy obecnie tworzący jidysz, ale ta największa literatura powstawała w okresie międzywojennym, tuż po wojnie. Ale co mnie, więc można by się wydawać, że no nie wiem, to jest takie wyciąganie z szafy różnych staroci, jakieś takie teksty trącące myszką. Natomiast co zaskakuje w tych tekstach, jak niektóre są aktualne, jak pewne sytuacje wracają, zwłaszcza, że wiele z tej literatury mówi o wojnie, o zagładzie, także o wczesnym okresie. Na przykład ostatnio przetłumaczyłam wspólnie z koleżanką Magdaleną Rutą z Uniwersytetu Jagiellońskiego cztery dramaty Asza. I dramat, który tak bardzo do mnie przemówił i teraz staram się w ogóle zainteresować kogoś, gdyby ktoś mógł ten wystawić, to jest Der Teutermensch, czyli Martwy Człowiek, napisany w 1919 roku po I wojnie światowej, czyli ten taki krajobraz po wojnie. I ten opis jest tak aktualny, tak jeżeli się myśli o Ukrainie, na przykład o zniszczonych miastach. Taki cytat: chory jest ten stary świat, zbolały człowiek tęskni za śmiercią, głupcy obstają przy swoim, szaleńcy prą naprzód. To jest motto do tego dramatu powstałego ponad 100 lat i jakże ono jest aktualne. Też tłumacząc Baszewisa Zingera, też na przykład jest takie opowiadanie Gołębie, którego akcja się toczy tuż przed wybuchem wojny i gdzie taki profesor, historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego stara się zgłębić istotę historii. Kto tworzy historię? No i dochodzi do wniosku, że właściwie złoczyńcy, szubrawcy tą historię tworzą i tam wymienia wiele nazwisk znanych postaci. Także to też jest chyba istotne.
Bardzo dziękuję. Bartek?
Trudno mi jest oczywiście powiedzieć krótko, ale powiem na temat na pewno, bo literatura karaibska, ta kręgu anglojęzycznego, jest bardzo wielowymiarowa. Ja zaczynałem od swojej ignorancji. Zdałem sobie sprawę na studiach anglistycznych, że nic nie wiem, mimo że język angielski jest tak eksportowany szeroko od stuleci, że nic nie wiem o tamtym regionie. Byłem wówczas siedzącej tutaj z nami studentem, magistrantem, pani profesor Moniki Adamczyk-Garbowskiej. Zajmowaliśmy się na seminarium przykładem, recepcją. Ja wybrałem sobie, dzięki wsparciu, komiks, powieść graficzną Arta Spiegelmana, autora, który jest przedstawicielem oczywiście kultury amerykańskiej, kultury żydowskiej, trochę kultury polskiej przez związek tutaj z krajem, ale odważyłem się po prostu patrzeć na siebie też tak autorefleksyjnie. Więc przez ten Arta Spiegelmana i pani profesor wpływ, między innymi, zorientowałem się, że literatura karaibska istnieje, a po drugie, że nie jest tylko literaturą. Że nie można patrzeć na nią literaturoznawczo, bo to jest literatura, która funkcjonuje w kontinuum takim mówionym, ustnym, konwersacyjnym, a na samym tam końcu mamy druk. I to już zupełnie inaczej ustawia myślenie o języku, o głosie, o rejestrze, ale także jest ważny aspekt muzyczny, ważny aspekt sztuk wizualnych. Na Karaibach te związki są nierozerwalne i ja do tej pory, tak jak od początku, jestem czytelnikiem tej literatury. I jak czasami mi się zdarza coś tłumaczyć, to też nie ukrywam, robię to chętnie, ale wolałbym nie. W znaczeniu, bo uważam, że jeszcze nie jestem na tym etapie, że powinienem na przykład wybierać, bo tutaj mówiliśmy też o wyborze. To, co wybierzemy, później wpływa na odbiór danego skrawka świata. Natomiast z Karaibami jest tak, że mimo że staramy się w Europie o tym zapominać, jak na przykład ostatnio na forum ONZ, Polska niestety z innymi krajami europejskimi nie zagłosowała za rezolucją, którą przygotowała Ghana, i Polska i inne kraje europejskie zapominają o tym niechlubnym dziedzictwie kolonializmu i niewolnictwa, to tam na Karaibach mamy i Europę, i Indie, i oczywiście Afrykę, mamy też Lublin, bo społeczność żydowska Barbadosu została odrestaurowana przez migrantów z Lublina. Mamy oczywiście też dużo osób z innych części świata, ale to jest region, który nawet jak będziemy mówić, że nas nie dotyczy, to nas dotyczy, bo jako Europa byliśmy tam od bardzo dawna i nawet z tego powodu warto się zorientować, co się wydarzyło pod naszą tam obecność, ale przy naszej niewiedzy o naszej obecności.
W dzisiejszych czasach mówienie o tym, że cokolwiek w świecie na drugim końcu świata, nawet na trzecim końcu świata nas nie dotyczy, brzmi co najmniej abstrakcyjnie. Jacku, czy tłumacz może wpływać na nasz obraz świata?
Myślę, że tak. Coraz bardziej się w tym utwierdzam ostatnio. I tak myślałem, było niedawno spotkanie z panią Tokarczuk w Lublinie, noblistką naszą z kolei, która gdzieś powiedziała, że ona bardzo lubi Marguerite Yourcenar, taką pisarkę francuską, zresztą znakomitą. No i tak się zastanawiam, czy ona ją czytała w oryginale. Wydaje mi się, że nie, bo właściwie po co się katować, skoro jest to przełożone. A jeśli czytała to w przekładzie, no to przykład ma wpływ na, bo czytała tekst polski, prawda, to trzeba zauważyć ten niuans. Jest więcej takich przypadków.
Zwłaszcza w przypadku autorek, które tak bardzo wiele... ich książki są tłumaczone na tak wiele języków. Czyli rolę tłumacza, tłumaczki. Tak.
Myślę, że to jest, że ma oczywiście wpływ. Jeżeli ja w tej chwili mam jutro odesłać redakcję książki, 500 stron takiej powieści sensacyjnej, która jest napisana stylem Prusta, czy takimi zdaniami na całą stronę, bardzo kosztownie to jest napisane, przedziwny w ogóle pomysł tego autora, bardzo znanego, Carré, przepraszam, mówię o...
Czy ciebie też rozprasza ta mucha, która tutaj latuje?
Tak.
Spróbujmy się skupić.
Więc redakcja uznała, że... To jest książka z jednej strony tradycyjna, no bo pisana tak bardzo poprawnym stylem, jeszcze Prustem takim, nie? Wszystkie zdania są ogromnie długie, w niektórych nie ma orzeczeń, gdzieś się gubią, znikają. No, takie to jest napisane. To jest dość, mimo wszystko, gdzieś autor chce być nowoczesny przy tym. I na przykład nie umieszcza pauz dialogowych w swojej książce. Nie ma tego. No ale wydawca uznał, że no chyba jednak te pauzy trzeba zostawiać tak głupio, bez pauz. No ale znowu pojawia się szereg problemów, no bo skoro zostawi te pauzy, no to się teraz zastanawia, a czy przedtem dać przecinek tak jak autor? Ja mówię, ja nie wiem. Ja bym te pauzy po prostu zostawił. Nie bójmy się tego. Dlaczego francuski autor może to zrobić, a my nie? Niech to wpłynie na polskich autorów, niech naśladują to, niech wymyślają, bo każdy francuski autor dzisiaj tak robi. Coś zmienia, inny sposób dialogu. Już spotkałem się wielokrotnie z tym. Coś zmienia w tej materii, ją rozregulowuje. No i to po prostu tłumaczyć, ja muszę być tu bardzo precyzyjny, bo to na mnie spadnie w razie czego, nie? Ta nieudolność w cudzysłowie, tak? No to są takie niuanse, ale myślę, że w tym sensie oczywiście, że tak.
Chciałabym Państwa zapytać o Wasze relacje z osobami, które tłumaczycie. Na przykład Jerzy Jarniewicz nie przekłada Eliota ani Larkina. Nie dlatego, że ich nie lubi, tylko przeciwnie, bo ich bardzo lubi, za bardzo ich lubi. Czy chciałabym też przy okazji zapytać o współodczuwanie, czy to jest warunek konieczny przy tłumaczeniu określonych osób? I chciałabym też jednocześnie zapytać o waszych autorów i autorki, bo to jest ten moment, żebyśmy też polecili trochę książek na lato. Pani profesor, jakieś nowości w sprawie Gladsteina?
Znaczy, pracuję teraz nad dwoma trawalogami. Jeszcze mi to zajmie trochę czasu, dlatego że właśnie dzięki kwerendzie, którą odbyłam w Nowym Jorku ostatnio, znalazłam tyle ciekawych materiałów i tyle nowych wątków, że muszę jeszcze wiele rzeczy przerobić. No ale mam nadzieję, że nie wiem, w ciągu roku, dwóch dokończę te dwa przekłady i mam nadzieję, że one spotkają się z zainteresowaniem przynajmniej w Lublinie, dlatego że dotyczą w dużej mierze Lublina i Lubelszczyzny, ale nie tylko. Poza tym też do pewnego stopnia jest to proza aktualna, mimo że Gladstein pisał to w 1900 1934, 1936 roku. Ale ten obraz też Europy, Polski przed wybuchem wojny też tutaj jest istotny. A poza tym jest to taka ciekawa, modernistyczna proza, też z poczuciem humoru, z ironią.
Pytając o te relacje, no, w tym przypadku nie ma szans na bezpośredni kontakt i rozmowę, ale czy pani go lubi w ogóle, tego Gladsteina? Czy gdyby była taka szansa, żeby o tym Lublinie porozmawiać z nim, nie wiem, przy kawie, w której z lubelskich kawiarni, miałaby pani do niego pytania?
Na pewno miałabym bardzo dużo pytań. W ogóle odkryłam też w Nowym Jorku w archiwum, że Gladstein chciał przyjechać do Polski, między innymi do Lublina, o którym zawsze mówił Mein Lublin, mój Lublin, w 1964 roku. Czyli byłoby to dokładnie 30 lat po jego tej pierwszej podróży. Zresztą miał też pisać trzecią część. Miała to być trylogia, ale nie napisał, więc ja tak myślę sobie, może gdyby przyjechał w 1964 roku, by ta trzecia część powstała. I to było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo ja zakładałam, że podobnie jak Baszewicz Singer, że on nie chciał przyjechać do Polski, bo Singer nie chciał przyjechać, bo uważał, że to po prostu zakłóci mu tą wizję, nie będzie mógł pisać, jak zobaczy tą zniszczoną Warszawę czy inne miasta. Natomiast Gladstein bardzo się interesował, ale tak wyszło, że nie przyjechał. Mhm.
Olu, widziałam ostatnio twoje zdjęcie z Żadanem. To znaczy, że nawiązujesz relacje z osobą, którą tłumaczysz. I więc pytam cię o te relacje, ale pytam cię też o to współodczuwanie. Czy to jest warunek konieczny przy tłumaczeniu?
Tak, to jest też, co charakteryzuje też to wydawnictwo, że staramy się przede wszystkim wprowadzać w obieg i od razu aktywizować społeczność naszą czytelniczą i nie tylko zmieniać, wpływać na kulturę znacznie szerzej poprzez właśnie kontakty z żywymi twórcami. I to jest a propos klasyki i tutaj tak nie do końca jest, że tego kontaktu nie mamy, bo rodzina Gladsteina z kolei mieliśmy z nią kontakt, prawda? Dzięki pani profesor, jak wydawaliśmy tutaj poezję, pierwszy wybór w Lublinie, więc jakiś kontakt jest nawet z rodziną i to jest bardzo też ciekawe, czy jak Łobodowskiego, tak, to ta książka.
Pani nasza wspólna, pokazuje, tak, wspólna praca nasza.
Również z panią Bellą, tak. Szwarcman-Czernotą. Więc tej klasyki jest mniej i zupełnie inaczej jest pewnie tłumaczyć autorów nieżyjących, ale w jakimś sensie klasyką jest absolutnym w tym momencie najbardziej rozpoznawalnym głosem ukraińskim, jeśli chodzi o poezję, twórczość, Serhii Żadan. Więc to jest naprawdę wielka przyjemność móc go też publikować. To jest wybór wierszy. Wiersze robimy zazwyczaj dwujęzycznie, czyli jest to też taki ukłon w stronę alfabetu, czy języka naszych sąsiadów. I też myślę, mamy tutaj kolejne tłumaczenia wspomnianego Bohdana Zadury z języka białoruskiego. Mamy sporo książek z języka ukraińskiego w tym roku, bo kończymy też taki projekt trzyletni, duży Literary Eastern Express wspierający Ukrainę właśnie i kulturę ukraińską w ten sposób, że przywołujemy nowe nazwiska, też współpracujemy z nowymi tłumaczami. Więc też chcemy pokazać, nie zamykać się na jakiś, na jeden obszar tematyczny, prawda, bo różne gatunki tutaj przywołujemy do życia, ale też wspierać na przykład też książkę, którą miałam przyjemność tłumaczyć, Iwana Semesiuka, też może nie aż tak popularnego jak Serhii Żadan artysty, ale dobrze znanego w Ukrainie, również frontmana muzycznego, bardziej z kolei związany z taką sceną muzyczną alternatywnego folku i zupełnie inne rejestry są, jeśli chodzi o tę poezję, więc ja przy tej książce w dużej mierze płakałam, jakby mając w głowie wojnę w Ukrainie i lęk o naszych wielu przyjaciół, którzy są na froncie i nas tam ratują Europę. Ja mam takie poczucie też, straciłam też tam przyjaciół, że to jest też moja wojna. I miałam zupełnie inne odczucia przy Serce Hapaczy Iwana Semesiuka, która jest nieco prześmiewcza w innym, tutaj też jest ironia, ale to jest zupełnie inny styl, taki facet z biglem, ironiczny, natomiast też trzeba czytać przez pewne nawet wulgaryzmy, zupełnie inny rejestr językowy, może nawet socjologiczny, który się tam pojawia. Trzeba też z przymrużeniem oka wyczytywać to, co o nas mówi. O nas mówi też autor.
Jacku, potrzebne jest współodczuwanie z osobą, którą tłumaczysz?
Zdecydowanie. Zdecydowanie. Pierwsza książka, którą tłumaczyłem, to był taki zachwyt po prostu i dlatego, tak? Bo zobaczyłem książkę, której nie czytałem, studiowałem polonistykę na KUL-u. Naczytałem się trochę książek, ale nie czytałem czegoś podobnego. Książka Sondrarsa z 1926 roku, która mnie po prostu powaliła, bo to była jakby taka suma tego, co się będzie działo w XX wieku i miał rację. I to jest jakby pokazuje w jakimś szalonym jakimś tempie zmiany, które nastąpią. Coś niezwykłe. Oczywiście, że tak. Teraz wyszła niedawno takie ostatnie moje tłumaczenie, które już wyszło. Violette Le Duc, nieznana zupełnie w Polsce i we Francji do niedawna też właściwie kompletnie nikomu nic nie mówiące nazwisko, dlatego że ja w tej chwili przetłumaczyłem jej debiut literacki z 1946 roku. I ona wydała potem kilka książek, innych powieści. Zmarła w 1972 roku. I we Francji ją jakby się odkrywa teraz, bo to jest coś niezwykłego. Ja byłem zdumiony, że to nie jest tylko odkrycie zapomnianej pisarki, tylko że to jest zapomniana pisarka, która pisze tak nowocześnie. I to widać, że to jest z premedytacją stworzony styl literacki, który w porównaniu do stylu na przykład Camus, mówiono biały styl Camusa, że taki trochę nieemocjonalny, biały styl, krótkie zdania, trochę hemingwayowskie. Ale ona tworzy coś zupełnie innego i myślę bardziej do naszej wyobraźni przemawiającego. Dla mnie to było zaskoczenie.
Bartek?
Tak, oczywiście. Ja na samym początku musiałem społeczność artystyczną Karaibów do siebie przekonać, bo pojawia się człowiek z Polski i czy jego zamiary są po pierwsze honorowe, a po drugie, czy jest na tyle zaangażowany w kulturę i w wiedzę, że się chce uczyć dalej. Udało mi się, to znaczy bardzo, bardzo szybko okazało się, że mój entuzjazm nie jest entuzjazmem sezonowym. I ja sobie nie wyobrażam, a mam naprawdę dość taką, myślę, wyobraźnię sprawną. I myślę, że mógłbym sobie wyobrazić sytuację, że jednak nie, ale nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, w której jestem pozbawiony tego kontaktu. Albo w ogóle, że nie wychodzę z pomysłem, że będę pracował na rzecz takiej relacyjności. Tam jest wiele w ogóle w regionie takich aspektów, jeśli chodzi o współodczuwanie, bez których uważam, nie można tej literatury tłumaczyć. Trzeba być zanurzonym w kulturze. Nie trzeba skupiać się wyłącznie na plażach czy na turystycznym aspekcie. Trzeba nie bać się w ogóle być w różnych dzielnicach, być na różnych imprezach, również muzycznych, być też w różnych klasowo, powiedzmy, społecznościach i znać sporo osób, bo to też ułatwia później kontakty. Ja mówię jako czytelnik, jako osoba, która próbuję znaleźć jakieś teksty, które mogłyby zadziałać po polsku, którym ja też bym mógł oddać sprawiedliwość. To też jest taka kwestia, że współodczuwanie tam oznacza zupełne odejście od eurocentryzmu, zupełne odejście od takiego kolonialnego myślenia i też zupełne odejście od tego, że kultura nie jest polityczna. Tam jest zupełnie polityczna w takim znaczeniu, że dotyczy zmian codziennych i dotyczy tej spuścizny historycznej. Mhm. I dlatego uważam, że to jest niemożliwe. Mimo, że mogę sobie wyobrazić sytuację, że ktoś tak pracuje i szczególnie jeśli to są te bestsellerowe książki, te nagrodzone międzynarodowymi, prawda, uznanymi tytułami, to wtedy można tak pracować, ale to jest zupełnie inne działanie. Ono też jest potrzebne, żeby było jasne.
Zostało nam tyle czasu, że każdemu z Państwa daję go w prezencie minutę, a pytanie mam dość intensywne, ale może spróbujemy to dość jakoś skomasować. Powiedzcie mi Państwo, gdzie przebiegają granice między ludźmi? Czy wyznaczają je płeć, przynależność do grupy narodowościowej, czy język?
Serhi Żedan z jednym z swoich tekstów mówi: ogranicza nas tylko w to, w co wierzymy. Mhm. Krótko miało być, więc zapośredniczam od autora.
To zaczęło się tak ciekawie, że za krótko nawet. To bardzo ciekawe, bardzo, bardzo, bardzo wspaniałe słowa. Mhm.
Ja myślę o jamańskiej poetce Louise Bennett. W jednym z wierszy ma taki obraz podróżowania transportem publicznym i czy się ustępuje komuś miejsca i czy jednocześnie jest się w stanie nie ustąpić i uzasadnić. Więc jakby kwestia dawania sobie przestrzeni, ale też czasami zabierania w sytuacji, kiedy ktoś nie chce nam dać od lat na przykład tej przestrzeni. Więc myślę, że najkrócej kwestia intencji. Jeżeli intencje są zbieżne i to myślę, że jest możliwość porozumienia. A intencje oznaczają też autorefleksję. Więc czasami trzeba ustąpić miejsca wbrew własnej woli.
Aha. Jacku?
Kto wie, czy to nie jest język po prostu. Tak ostatnio obserwowałem, dzisiaj widziałem jakiś taki wysyp takich filmików w internecie, krótkich tych rolek. Taki Cejrowski ma swoich naśladowców. Oni jadą do Afryki, jadą gdzie, bo teraz dzisiaj wszędzie można pojechać. I jak tu brudno, jak tu biednie, jak tu, wiecie, ludzie, my, po coś tam człowieku jechał w ogóle. Wiadomo, że tak będzie. Trochę zrozumienia. To jest biedny kraj, wykorzystywany, eksploatowany przez Europę i Amerykę i Chiny. Do imentu, tak? Do ostatniej koszuli. Kongo, gdzie są wszystkie te metale rzadkie, gdzie wszyscy się obławiają, a Kongo jest biedne, klepie biedę, bo po prostu taka jest władza słaba. Więc trzeba trochę myśleć, ale myślę, że ja mam wrażenie, że język, bo ja mogę pójść na Barbès, gdzie jest to algierska dzielnica w Paryżu, tak? Barbès au Chouchouar, ale się porozumiem chyba jednak nadal.
Pani profesor.
No to bardzo trudne pytanie. Ja wielokrotnie o tym myślałam, nawet przez lata zgłębiając nawet relacje polsko-żydowskie, gdzie czasami sama byłam postrzegana przez pewien stereotyp. Dlaczego się interesujesz, czy ty jesteś Żydówka, jeśli nie, to dlaczego się interesujesz, przecież Polacy są antysemitami i tak dalej. Więc ja zawsze jakoś cierpliwie starałam się słuchać i obserwować. I w ogóle nigdy, no nie potrafię nawet patrzeć na ludzi przez pryzmat jakichś stereotypów czy narodowości. Czy dla mnie jednak każda osoba jest inna. A z tym też się zgadzam, że też nie można... Tak jak ludzie jadą gdzieś tam na all inclusive gdzieś i spodziewają się, że nie wiem, że będą gdzieś w krajach, nie wiem, na Karaibach jeść schabowe, a jeśli nie będzie, nie ma, no to, to jaki to...
Bardzo Państwu dziękuję, że jesteście rzecznikami, rzeczniczkami obcości i inności.
Której tak bardzo potrzebujemy.
Bardzo. Tak. Profesor Monika Adamczyk-Garbowska, Jacek Kiszczak, Bartosz Wójcik, Aleksandra Zińczuk.
Dziękuję.
Prowadziła Grażyna Lutosławska. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.